zanim przejdę do tego, co mam dzisiaj mówić, nie, według tam planu, jakoś sobie tak, no modliłem się, mam już, i przyszło takie coś, tak jakby wróciły do mnie to czy no, rozmawialiśmy na wyjeździe o Franciszku, o obojętności, o tym, że jesteśmy tacy, wszystko jest okej, nie, wszystko jest obojętne, jak jest dobrze, nie, i jakoś tak mi przyszło, nie, żeby no to słowo mi jakby wróciło, to tak jakoś mi cały czas to, mam nadzieję, że to było więcej niż rozproszenie, o tym, żeby wychodzić z tej obojętności, nie, takich jakichś prostych rzeczach, nie, tak jakoś, że to nie jest tak, że przychodzę, wychodzę, czaskam drzwiami, mój dom, moja praca, moja rodzina, moje dzieci i tak dalej, jakby tu nie mamy nic z tym wspólnego z braćmi, ze sobą i tak dalej, ale że to nie jest mi obojętne, że to nie jest obojętne, czy jestem, czy nie jestem, no nie, mam wrażenie, a to jest obojętne, czy będę, czy nie będę, wszystko jest dobrze, no nie, że wszystko traktujemy tylko właśnie, jest dobre, jeżeli mi jakoś coś przynosi, jest niepotrzebne, jeżeli ja tego nie mam nic, rozliczamy wszystko i oceniamy tylko pod kątem tego, co, że wychodzę z jakiegoś spotkania i tak naprawdę myślę, o co, czy ja dzisiaj coś otrzymałem, czy ja się czuję lepiej, czy coś fajnego było, czy nie. I tak naprawdę, kurczę, taki wredny konsumizm, nie? Wracamy do tego i to mi jakoś przyszło, to mi jakoś tak krążyło, żeby z tego wychodzić, nie? Wiecie, to nie chodzi o to, żeby mieć oczekiwania, nie? Że teraz okay, szedłem do wspólnoty, okej, okay, no to rozumiem, że w takim razie ktoś ma mi się dziećmi zająć, może ktoś mi auto umył, no nie, no bo tego oczekuję. Jestem we wspólnocie, no to wszyscy będą mnie rozumieć, będą musieć rozmawiać, mieć dla mnie czas, no i czekam, no nie? Czekam, spodziewam się, oczekuję. No i się okazuje, że się nie doczekam i potem odchodzę, no nie? Po prostu się wyłączam, dezaktywuję się, bo no bo nie otrzymałem tego, co oczekiwałem, no nie? No, tylko, że znaczy to nie jest, czy to słownik dobry, ale ja na przykład w tym momencie tak rozgraniczam oczekiwanie od pragnień, nie? Oczekiwanie jest czymś w tym momencie, no mówię, że no nie jestem miotkiem, żeby tutaj jakieś nowe definicje słówek wymyślać, ale Katarzyna jest kimś a la miodek, czy nie? No nieważne. No ale że pragnienie jest czymś fajnym, jest czymś dobrym, jest czymś cennym, jest czymś inspirującym, no czymś pięknym, nie? A oczekiwanie jest tym, co to teraz podaję definicję, nie? Co może zabić i owocem czego może być jedynie rozgoryczenie. I tak samo Jezusa, nie? Mieli różne oczekiwania, nie? A myśmy myśleli, że Ty przywrócisz Królestwo Izraela. A myśmy się spodziewali tego, gdy On jest na krzyżu, nie? On już kona, umiera, a ci stoją. Myśmy się spodziewali, że to będzie jakoś inaczej, nie? Że to jakoś. No i i to jest ta postawa, która nas zabija, nie? Żeby właśnie, nie o to chodzi, żeby właśnie z tej strony wyjść, nie? Co nie tych oczekiwań, ale z tego, że ja mam wychodzić, no nie? Że ja jestem wezwany do tego, by zrywać z tą obojętnością. Obojętność w dzisiejszych czasach jest, to papież, nie? Że to jest jedna z największych choler, czy tam dżum dzisiejszego czasu, nie? Ta obojętność, nie? Czy tak, obojętne, nie? Że tak naprawdę wszystko mi jest obojętne, nie? Czy to jakoś tam pójdzie, czy to spotkanie będzie takie, czy inne, mi to jest obojętne, bo się na nie modlę, nie staram się. Obojętne mi jest to, że tam, nie wiem, ktoś ma jest tym, czy z tym, no nie? Żebyśmy wychodzili z tej obojętności, nie wiem, może ten ma ślub, coś trzeba pomóc, może, wiecie, żeby to nie zrobić takiego czegoś dziwnego z tego, nie? Bo to jest bardzo, bardzo taka cienka granica, nie? Żeby zrobić z tego taki kącik ciepły klusek i głaskajmy się, całujmy i tak dalej, przytulajmy i na tym się i tylko to. Nie o to chodzi, ale żeby nie wylać dziecka z kąpielą, o. Że to jest ważne. I to mi wróciło. I wiecie, dzisiaj jest słowo. No i potem otwieram słowo dzisiejsze. Dlatego tu mówię, bo to słowo. Bo tak to bym o tym nie mówił, że mi to wróciło. O tej obojętności. Ale to słowo dzisiaj jest takie fajne. A zaraz będę mówił o tym, co mam mówić. Spoko. Dzisiaj jest... Drugie czytanie mam na myśli. Dzieci miłujemy... Nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy się przed Nim nasze serce. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serce. No bo jesteśmy zaniepokojeni, nie? Mamy, nasze serca są niespokojne. Nie wiemy, no, cały czas się gdzieś wiercimy. Poszedłbym tam, może to bym zrobił, może tamto. Nie wiemy, czy jesteśmy tak naprawdę w porządku, czy wszystko jest okej. No ale właśnie ta nieobojętność moja na wszystko, co to jest, to jest to, o co chodzi. To jest to, o czym rozmawialiśmy w Wielki Czwartek, było czytane. O tym, że to wiedząc jesteście szczęśliwi, to o czym tutaj rozmawialiśmy, to jest właśnie to. To jest, to o to chodzi. Bo jeśli nasze serce oskarży nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co Jemu się podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa, Jego Syna i miłowali się wzajemnie, tak jak nam nakazał. Jedno to jest wyznanie wiary, a drugie to miłowanie się wzajemne, ale rozumiane właśnie jako ten brak obojętności, nie? Jako nie jesteśmy tutaj jakimś, nie wiem, biurem wymiany powinności wobec siebie, nie? Służb, ale jakimś barterem. Ale jesteśmy wezwani do tego, by wychodzić z tej obojętności wobec siebie w tych prostych rzeczach. I to jest właśnie prawdziwa pokora. Wyjść wtedy, kiedy mi się nie chce. Wyjść wtedy, kiedy mi się wydaje, że moje problemy są najważniejsze i największe w tym momencie i klasyfikuję je z najwyższym priorytetem w całej mojej okolicy. I się okazuje, że właśnie wtedy przychodzi to, na co czekamy, jesteśmy spokojni, już się nie denerwujemy, już się nie krzątamy, już nie, możemy usiedzieć na jednym miejscu, już nas nie nosi, bo po prostu nie jesteśmy obojętni. I to się tyczy wszystkiego. To słowo, nie mówię takie, no, to jest słowo, które sieka każdego z nas i każdemu z nas się powinno nie podobać. Powinno budzić sprzeciw jakiś zły, no nie? I że jak to tak, trzeba odczyć odwrotnie, nie? Czy cokolwiek, nie, ja, nie. To jest takie wszystko przesłodzone albo to jest za mało i tak dalej. Nie wiem, może to rodzić, prawdopodobnie powinno jakoś rodzić sprzeciw w naszej naturze, ale no. Dlatego myślę, że jakoś to mi wróciło dzisiaj, no i myślę, że tego Bóg nas wzywa gdzieś na nowo, byśmy wychodzili. No. Okej. Okay. Dzisiaj mam mówić o tym, spotkać świętego, nasze spotkanie z Bogiem, świętym Bogiem. I trzy takie, czy cztery obrazki, bo mówimy w ogóle o świętości, nie? Że jesteśmy powołani do świętości ostatnio, te ostatnie tematy i w tym jesteśmy. No, oczywiście Biblia, no to jak będziemy teraz mówić, no to wszyscy wiemy, ale przypomnę, że to nie jest księga, która gdy czytamy o przejściu przez Morze Czerwone, to my się nie przenosimy na to Morze Czerwone tak naprawdę. Nie jest to celem Słowa Bożego, ale jest celem Słowa Bożego to, żebyśmy doświadczyli Boga, którego doświadczyli ci nad Morzem Czerwonym. Nie? Kiedy czytamy każdą inną historię, to cel jest taki sam. Nie żeby się gdzieś cofnąć w czasie, jak wehikule czasu, żeby tam się znaleźć i próbować się jakoś zaadaptować do otoczenia, ale żeby to, co tam się działo, przeżyć, doświadczyć w mojej rzeczywistości, tu i teraz. Zawsze to jest tu i teraz. Nie za 5 minut, nie 5 minut temu. Nie gdzieś obok, ale tu i teraz. Czyli też jak teraz to słowo czytamy, to jest dla nas tu i teraz, nie? Kiedy stoimy tutaj, to wszystko tu i teraz. Pierwszy przykład to Mojżesz. Przeanalizujemy sobie spotkanie Mojżesza ze świętym Bogiem. Księga Wyjścia, rozdział 3. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb, wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się temu przyjrzeć, niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się, zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest święte. Ciekawe. cechą charakterystyczną wszystkich tych, to jest to, że to Bóg jakoś inicjuje, nie? Że ani Mojżesz, ani potem będziemy mówić o Izajaszu, ani Piotr. Się tego nie spodziewali, nie? Że nagle spotkają gdzieś Boga w swoim prozie życia, nie? Cóż to jest pasać owce teścia w wieku 80 lat. Nic ciekawego, ale to, co jest ciekawe, to to, że Bóg dba o to, jak zachować się w Jego obecności, nie? Mówi, ściągnij te sandały. Ziemia, na której stoisz, jest święta. Że Bóg sam jakby troszczy się o majestat tego, nie? Że dla Boga, że to jest święty Bóg. I Bóg sam podkreśla tą swoją świętość, nie? Że Bóg sam dba o to, że to nie jest, kurczę, spotkanie przy kiełbasie, czy coś tam, wiecie, takie, no nie wiem, no, że to jakoś jest coś wyjątkowego. Powiedział jeszcze Pan, jestem Bogiem Twego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się, bowiem zwrócić oczy na Boga. Ten lęk i szacunek, to jest coś ciekawego, bo lęk i szacunek jest jak w każdym, że spotkanie, gdy Bóg objawia się człowiekowi, w człowieku to rodzi się taki lęk, drżenie, nie? Ziemia drży. To jest ważne. Bo żeby też dla nas, dzisiaj dla nas takich, jak my jesteśmy, żeby zadrżeć, nie? Na to, z kim mam w ogóle do czynienia. To jest ta bojaźń Boża. On zasłonił twarz, nie? Mojżesz... to nie mówię. Mojżesz zasłania twarz. Nie, spoko, nie przeszkadza. Mojżesz zasłania twarz i ten lęk go tak naprawdę przygotowuje, to, że on się przestraszy Bożej chwały, tego, co się dzieje, zrozumiał, gdzie jest, że to są sprawy poważne, się zaczynają, to go przygotowuje do tego, by on usłyszał to, co Bóg do niego mówi. Bez tego on by tego chyba nie usłyszał. Gdyby się nie przestraszył, gdyby to słowo go gdzieś nie zatrzymało, nie zatrwożyło gdzieś jakoś, nie przejęło całym sobą. Idź przed teraz, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu, kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A on powiedział, ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie jest to, że ja cię posyłam, będzie iż to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na górze. Świetny znak, nie? Mówi, jak już załatwisz wszystko, to wtedy coś ci pokaże, jakiś znak, nie? No, przeciekawa historia, nie? Że tam wcześniej, nie? Że tylko jak już wyprowadzisz, to wtedy pokażę wam się na górze, nie? Nie, jakoś to jest jedna... Czyli to, co jest ważnym elementem tego spotkania, jest to, że to, co Bóg nakreśla przed tym Mojżeszem, no to są w ogóle jakiś jest kosmos dla niego, no nie? On gdzieś jest daleko i pasie owce po swoich przygodach teścia i mówi, idź rozmawiaj tam, no może z Faraonem najlepiej idź rozmawiaj, no nie? No to coś jakby to by, czy tam komuś nagle ktoś powiedział, no to może byś porozmawiał z Kopacz na ten temat, nie? Czy coś w tym stylu. Czy idź rozmawiaj ze swoim władcą, no nie? I kim on jest? No pasie jest, wiecie, on ma słaby status społeczny, no nie? Nawet nie swoje owce pasie, tylko teścia, nie? To jest to upokarzające tak naprawdę w wieku 80 lat, jak chyba trzeba mu wtedy zaliczyć.
Już wtedy miał słowo.
Tak? A czemu ty piszesz, że teścia?
Też może były swoje i teścia. Aha. Swoje też miał.
Aha, okej. Okay. No to trochę lepsza sytuacja. No ale tak na... Ale...
Żył jeszcze z parę ładnych lat. Czy był jego doradca.
Teściowie długo żyją? Czy teściowe też? Nic nie wiemy na temat Biblii. W każdym razie, no, ale mówi jedno, że ja będę z tobą, nie? Czyli nakreśla mu sytuację, która go totalnie przerasta pod każdym względem, nie? Że to, co jest to spotkanie z Bogiem, jest ten lęk, on się, ta cała logika tych spotkań jest ciekawa, nie? Że Bóg jakby trochę w ten bojaźń, nie, człowieka wprowadza, potem mu nakreśla odjazd jakiś, nie? Bardzo zresztą odległe, trudne, nie do wykonania w normalnej sytuacji, gdyby ktoś takie propozycje ci rzucił, byś uciekał od tego człowieka, żeby więcej go nie spotkać. Ale ponieważ ten lęk, ta bojaźń, wiesz, przed kim stoisz, wiesz, że to są rzeczy najważniejsze, I to jestem. To, że Bóg się przedstawia. Ja jestem, nie? I mówi też, będę z tobą. Najcenniejszą, wiecie, to jest najciekawsze, że Bóg nie mówi nawet tutaj w tym momencie Mojżeszowi, że będzie robił wielkie jakieś cuda. Nie mówi o tych mannach, nie mówi o tych wodach ze skały, nie mówi o tych wszystkich rzeczach, nie? Tych wszystkich fajerwerkach. On daje tylko obietnicę, będę przy tobie, nie? Będę z tobą. To być Boga wydaje się być najcenniejszą z Jego obietnic. Tak jak dzisiaj jest w Ewangelii, jak wy będziecie we mnie trwać, to ja was, prawda? I to jest najcenniejsza obietnica. Tak, Jezus dalej wyjaśnia, że tak naprawdę to znaczy, że o cokolwiek będziecie prosić, to wam się spełni, nie? Ale znowu to jestem jakby najwyższą formą Bożej, tego jak Bóg nam służy, jak Bóg nam pomaga, jak jest z nami. To Jego jestem. Jest na 100%, nie? Jest całym sobą. Tak samo jest chyba z ludźmi, nie? Że to, że jestem wobec kogoś, jest najcenniejszą aktem, najcenniejszą formą mojej służby wobec niego, to, że ja po prostu jestem na 100%, to wtedy jestem też, żeby zrobić to, tamto, żeby oddać to, tamto od siebie, żeby zrezygnować z tego czy z tamtego. No i jest jeszcze trzeci aspekt tego, że to spotkanie totalnie zmienia życie Mojżesza, nie? Zmienia kierunek jego życia, naszą całą historię. Tak naprawdę do tego momentu jego historia, tam zabił gościa w młodości, potem poszedł paść owce i został nieprzyjęty w swojej młodości, w tym, co Bóg mu jakoś włożył. No jakoś tam ta historia z tym znalezieniem, z tym koszykiem i tak dalej. No coś tam ciekawego było, ale tak naprawdę to, co się dopiero zacznie dziać, jest najciekawsze w jego życiu. Jest tym Bożym planem i tym planem, który wykracza poza jego życie. To jest przez to spotkanie ze świętym zaczyna się realizować Boży plan. Inna krótka charakterystyka, którą dzisiaj robimy, spotkania, to jest Izajasz. Zgubiłem się. Już prawie. 6 rozdział Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swą twarz, 2 okrywał swoje nogi, a 2 latał i wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrżały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. Znowu mam opis tego, że Izajasz, tak jak jest... Już nie Bóg mu mówi, ściągnij sandały do Izajasza, czy coś w tym stylu, ale on już dokładnie rozumie, że miejsce, w którym się znalazł, jest święte. Są serafini, cherubiny, to są istoty czyste. To są ci, którzy są moralnie czyści, nie tak jak my. I oni wołają święty, święty i nawet zakrywają one, te istoty czyste, zakrywają swoją twarz. Prawda? I ten tron jego szaty, ten cały opis, to jest jakiś opis słów, ale to jest opis, który odwołuje się do króla, do piękna, do światłości, które on tam spotyka. Chodzi o ten majestat. Majestat i świętość. I też od głosu tego, który wołał, zadrżały futryny, a świątynia napełniła się dymem. Drżenie. To, że zadrżały futryny, że zadrżało coś więcej niż tylko budynek, jakieś tam świątynia, ale że przy tym spotkaniu drży całe fundamenty tego, kim jestem. Że o to chodzi, o takie drżenie, że to jest ten jakby trochę lęk, ale to jest taki lęk ku życiu, że drżą fundamenty tego, kim jesteśmy, naszego stylu, naszych zachowań, że to wszystko, kiedy Bóg nas spotyka, my spotykamy Boga, drży w swoich posadach. I powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla Pana Zastępów. Kolejny, ten sam element, to poczucie niegodności. Kimże ja jestem, nie? By być posłanym. Ta Jego obecność, Boża obecność zawsze stawia mnie w prawdzie. I obiektywizuje. Wszyscy w tych spotkaniach rozumieją wprost, już nie ma tam jakiejś tam... Mamy tą tendencję, że jakby do wybielania. Wszystko jest w porządku, jakoś to jest, nie? Nie jest tak źle ze mną. To tamto. W tej sytuacji, kiedy spotyka Bóg człowieka, człowiek Boga, wszystko już jest jasne. Już nie ma tych głupich usprawiedliwień. Wszystko jest jakby jest w prawdzie. Stoję w prawdzie. Grzeszność jakby wtedy boli jeszcze bardziej. Moja marność, byle jakość, kruchość, nicość boli znacznie mocniej wtedy, kiedy spotykam świętego. Do tego czasu może nie boleć tak bardzo. Może nawet to być niezauważalne. Tak jak czasem coś cię boli, ale w ogóle to nie zwracasz uwagi, nie? Często potem się okazuje, że jednak warto było na to zwrócić wcześniej uwagę, no bo to jakiś jest poważny problem, nie? No ale tak jest, nie? Tak jest z grzechem, gdy spotykam świętego, wszystko tak drży, że wszystko jest. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza, dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. On sam daje najpierw poznać prawdę, ale też potem sam oczyszcza. Sam potwierdza to, że daje wolność do tego, by iść, nie? Dotknęło to twoich warg. Twoja wina została zmazana, zgładzony twój grzech. I tak naprawdę dopiero to doświadczenie pozwala zrobić krok dalej. I rzekł, i usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Dopiero wtedy jest ta wizja, którą Bóg roztacza. Kto by nam poszedł? I ta odpowiedź, która nie byłaby możliwa bez tych wszystkich wcześniejszych momentów. Tego strachu, tego stanięcia w prawdzie, tego oczyszczenia, przyjęcia przebaczenia, usprawiedliwienia i przyjęcia łaski, które jest, nie pochodzi ode mnie, które jest dla mnie totalnym zaskoczeniem i przerasta moje. I to, że ja wchodzę w wizję, która mnie przerasta. Przenosimy się do Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza. Spotkanie z Piotrem i jego braćmi i kolegami. On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojących przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł z łodzi i nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. To Jezus znajduje tych dwóch. Czyli Bóg nas znajduje. To nie wyście mi wybrali, ale ja was wybrałem. I zagaduje do nas, pyta nas, nie? To co było słowo teraz na Eucharystii we wtorek, że się pyta, dlaczego smutni jesteście? Co jest nie tak? Podchodzi do nas Jezus dlatego, bo nas zna i zadaje pytania o nasze życie, o nasze problemy, porażki, sukcesy. Pyta nas, bo nas zna. I mówi: spróbuj jeszcze raz. Pyta nas najpierw jakoś o co, jak jest. Gdzieś samo jego podejście już jest tym pytaniem. Tym zainteresowanie się naszymi sprawami. Tym, że Jezus wiedział, że było kiepsko z tymi rybami. Nie, nie musiał tego... usłyszał to od Piotra, ale on to wiedział. Nie? Dlatego do niego podszedł. Nie? I jakby mówi: weź, zrób to samo jeszcze raz. Jakby to samo, ale nie to samo. To nie to samo, to samo różni się tylko tym, że w Jego obecności. Nic tam innego nie było. Jezus nie pomagał mu. Nie zarzucał tej sieci z nim, prawda? Dalej sobie siedział na tej łódce i patrzył, jak robota idzie. I można powiedzieć, no nie wiem, nie wiem, jak tam było dokładnie, nie ma żadnych opisów, ale czy ruszył ręką, czy nie ruszył tam, no trudno wyczuć. Ale najważniejsze jest to, że jest, nie? Taka jest różnica zasadnicza między jednym połowem a drugim, że jest. Wcześniej, że jest obok, nie? Czyli nawet znowu wracamy, że ta najmniejsza obietnica, że to, że On jest. Dobra, dalej. 6-8. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci popłynęli, napełnili obie łodzie, tak że prawie zanurzały się. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Piotr zrozumiał, co się dzieje, z kim ma do czynienia. Zrozumiał, że się nie ostoi po prostu, nie? Znał prawdę. Znowu ta prawda od razu po prostu już była taka, jaka jest, nie? On już doświadczył prawdy o tym, kim jest. I wiedział już, kim jest sam Jezus. Że ten człowiek, który go spotkał, jest tym, który miał przyjść. Może on tego nie wiedział intelektem, ale w sercu nie wiedział intelektem, że to jest Boży Syn. Nie miał takiego poznania, takiego no, zewnętrznego, czy werbalnego, czy intelektualnego, ale jego duch rozumiał, że to jest ktoś. Że prawdopodobnie to jest ten, który miał przyjść. I jak również Jakuba, Jana i synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami, coś tu jest jakiś. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Gdy widzimy Chrystusa, tego ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, tego, który po prostu jest, to wtedy chrześcijaństwo staje się rozsądne i logiczne. Wtedy można, rozsądnym jest zostawić wszystko, co się miało, zostawić robotę, źródła utrzymania. No i tylko chodzi o pracę, nie? Chodzi o to, jak my się łatwo do życia przywiązujemy i potem mamy stresa odnośnie naszego życia, dlatego że przywiązaliśmy się do pewnych pomysłów, do pewnych sposobów, do pewnego koncepcji naszego życia, do planu nasze życie. I dopiero wtedy to jest racjonalne, wtedy to jest sensowne, wtedy to jest możliwe w ogóle. No i ta perspektywa tego, że ludzi będziesz łowił, znowu rzeczy, która go przekraczała, prostego rybaka. Na koniec opisy z Apokalipsy. 4 rozdział. Jan, patrzę, że nie to. Też Jan, ale nie Apokalipsa mi się otwarło. Potem ujrzałem, oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną i powiedział: wstąp tutaj, a ci ukażę, a potem musi się stać. A co potem musi się stać? Doznałem natychmiast zachwycenia. A oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał, a zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce, a z tronu wychodzą błyskawice i głos i gromy, i płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu, a pośród tronu i dookoła tronu 4 istoty żyjące, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza istota żyjąca podobna do lwa, druga istota żyjąca podobna do cielca, trzecia istota żyjąca mająca twarz jakby ludzką i czwarta istota żyjąca podobna do orła w locie. 4 istoty żyjące, a każda z nich ma po 6 skrzydeł, dokoła i wewnątrz są pełne oczu. I bez westchnienia mówią dniem i nocą: święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć istoty żyjące oddają chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucając przed tron wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone. Niewiarygodny jakiś chwały opis, jakiś trochę fantastyczny dla nas opis, ale opis, który ma pokazać to, co tam jest, jest trudne do opisania słowami. Jakiś niewiarygodnego Bożej uwielbienia, Bożej chwały, tej atmosfery, która tam była. I co ważne, te wieńce to właśnie symbol władzy ziemskiej, wszelkiej siły i mocy człowieka, które są rzucone przed tron baranka. Reasumując, trzy, w zasadzie cztery wspólne cechy tego, gdy człowiek spotyka się z Bogiem. Stworzenie upada na kolana. W obliczu majestatu, chwały, zachwytu. Czegoś, czego wcześniej nie doświadczało po prostu. Czegoś, co przejmuje ducha, serce, ciało do cna, że fundamenty jego drżą. I wtedy słuszną reakcją jest wielbić, jest wywyższać. Elementem drugim, zawsze obecnym, jest niegodność. Tego, że człowiek w obliczu majestatu Boga, w obliczu tej chwały, doskonale rozumie, jak jest niegodny, jak jest lichy. I niegodność rodzi prawdę, stanięcie w prawdzie, w duchu i w prawdzie. Trzeci, że ta Boża chwała napełnia całą świadomość. Że Boża chwała przenika do rozumienia rzeczywistości, do postrzegania rzeczywistości, do wartościowania spraw, do całej hierarchii. To, co to doświadczenie Bożej chwały totalnie rzutuje na postrzeganie, nie? Na percepcję i na rozsądzanie, na naszą zdolność osądzania rzeczy. Wcześniej rzeczy niemożliwe, nierealne, nielogiczne, bezsensowne stają się rzeczami pożądanymi, pięknymi, wspaniałymi, możliwymi. Możliwymi, bo do tego nas Bóg sam wzywa i powołuje. No i czwarty aspekt każdego spotkania z Bogiem jest służba. Że gdy Bóg spotyka się z człowiekiem, nie spotyka się tylko po to, żeby posiedzieć i było miło. I cześć. I niech to trwa. Ale po to, by iść. Po to, by pełnić Bożą wolę. Być może w niebie, już nie wiem, że nie będziemy musieli nic tam robić, no ale to spotkanie będzie trwało. Ale mówimy o tych spotkaniach, które na nas tutaj czekają. Każde spotkanie nie jest, jakby rodzi, ono jest celem samym sobie spotkać się, nie? Ale z drugiej strony ono zawsze rodzi to, jest jakby zintegrowane z tym, żeby iść, nie? Kogo tam posłać, kto by tam poszedł, ale nie można iść wcześniej, nie można iść bez tego, nie można iść samemu, nie można znowu tych ryb łowić, nie? Któryś raz samemu, no. To wszystko jest już nowe. Do tego, by iść, ale w sposób nowy, przeniknięty tą świadomością Bożej chwały, wcześniej z doświadczeniem prawdy, no i jeszcze wcześniej z upadnięciem na kolana, oddaniem chwały temu, przed którym się stoi. To tyle. Dziękuję.